W Radiu Maria trwają aktualności dnia. Naszym gościem jest pan poseł Jerzy Wilk. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przypomnę też państwu, że pan poseł to były prezydent Elbląga i z Elbląga też dzisiaj do nas tutaj będzie mówił. A panie pośle, chcemy porozmawiać o przekopie Mierzei Wiślanej i no, pracach, które się już rozpoczęły. I cóż tu powiedzieć też, no tej histerii, która gdzieś tam się rozpętała, różne kwestie były już poruszane, że to jest wbrew polskiej racji stanu, że pogorszy relacje z Rosją, że kwestie teraz ekologiczne wchodzą jakby na pierwszy plan, że no teraz wreszcie ta wycinka drzew, która się rozpoczęła, już jest porównywana do pewnej rzezi wręcz. Pytanie, czym ta Mierzeja Wiślana jest i dlaczego ten przekop Mierzei Wiślanej wzbudza tyle kontrowersji z jednej strony, a z drugiej, no dlaczego on jest ważny z punktu widzenia interesów Polski?
No jak gdyby historycznie patrząc na całą sytuację, to już król Batory planował realizację takiego przekopu, gdy Gdańsk się zbuntował i wtedy Elbląg był tym głównym portem Królestwa Rzeczpospolitej, to wtedy właśnie król Batory planował taki przekop. To nic nowego, ponieważ to był kiedyś w średniowieczu szereg wysp, które zostały połączone w wyniku morza, które zasilało piaskiem tą Mierzeję. Ona powstała kilkaset lat temu, ale ta cieśnina pilawska, jak my mówimy, a Rosjanie nazywają ją bałtyjską, to jest jedyny teraz przesmyk, przez który można przepływać. Po II wojnie światowej Rosjanie podpisali taką umowę z Polską, Polska na niekorzystnych warunkach to podpisała, że na Zalew Wiślany tylko mogą wpływać statki czy jachty pod banderą rosyjską i pod banderą polską. Natomiast inne kraje muszą zabiegać o takie pozwolenia, zdobywać wizę rosyjską i to utrudnia tutaj rozwój naszego portu, który zawsze był portem morskim, a po II wojnie światowej obumierał, ponieważ no, był trudny dostęp do Bałtyku. Żeby wydostać się na Bałtyk, było szereg procedur, które należało spełniać. I był okres już w niedawnym czasie, w 2004 roku, gdy Rosjanie, bo oni cyklicznie co 5 lat odnawiają tę umowę z nami, albo raczej my z nimi, że nie przedłużono tej umowy. I przez 5 kolejnych lat, w latach 2004-2009, Polacy nie mogli pływać swobodnie po Zalewie Wiślanym nawet. A więc tylko po tej części polskiej Zalewu Wiślanego można się było poruszać, a żeby przedostać się przez cieśninę pilawską, musieliśmy zabiegać za każdym razem o zezwolenie na przepłynięcie tej cieśniny. No i nie mogliśmy się przez to jak gdyby rozwijać gospodarczo. Stąd pomysł wtedy premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2006 roku, że należy wykonać ten przekop, który historycznie już dawno był planowany i który umożliwi swobodny dostęp do Zatoki Gdańskiej z Zalewu Wiślanego. I teraz następuje realizacja przez właśnie rząd wcześniej pani Beaty Szydło, pani premier, a teraz już finalizacja przez pana premiera Morawieckiego, że wreszcie fizycznie przystąpiliśmy do tych prac. Jest specjalna ustawa, specustawa ona się nazywa, która jak gdyby umożliwia budowę tego kanału. To jest tak jak gdyby autostrada, tylko nie na lądzie, tylko na wodzie. Ma za zadanie połączyć wszystkie porty położone nad Zalewem Wiślanym z Zatoką Gdańską i jak gdyby otworzyć nam możliwości na cały świat.
Czyli to
tak krótko, jeżeli chodzi o tą historię.
Z jednej strony, panie pośle, to uniezależnienie od Rosji, do którego dążymy na różnych płaszczyznach, ale też kwestia samego Elbląga. Port, który no, istnieje czy nie istnieje? Właśnie jeden z posłów ostatnio w opozycji...
Tak.
wyraził się na Twitterze także, że no, to jest reanimacja nieistniejącego, czy wskrzeszanie wręcz nieistniejącego portu w Elblągu, więc pytanie, czy Elbląg zyska i co zyska na przekopie tej Mierzei Wiślanej?
No, to jest ogromna szansa na rozwój naszego portu. On jest zawsze portem morskim od 1945 roku. Nigdy nie był wykreślony z rejestru polskich portów morskich. Funkcjonował raz lepiej, raz gorzej. Natomiast już po 1989 roku tutaj były Dni Morza organizowane. Mamy umocnione tutaj te tereny portowe, we wszystkie urządzenia wyposażone. Były okresy, kiedy no szczególnie taka firma Halex istniała w Elblągu, ona kilkaset tysięcy ton sprowadzała węgla, między innymi z Rosji, ale nie tylko. A w tej chwili zawsze to jest 200-300 tysięcy ton, które my realizujemy przy tych trudnościach, które istnieją. Że jest kłopot z tą cieśniną pilarską, że w Rosji ten rubel jest słaby i że w tej chwili ta wymiana jest mniej korzystna dla polskiej strony, że również obłożono cłami nasze materiały budowlane, ale mimo tych wszystkich trudności port cały czas funkcjonuje. Nie chcę wymieniać tego nazwiska, żeby mu nie przysparzać być może jakiejś sławy, ale ten pan, który pochodzi z Gdańska, to w ogóle nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi. Dawny zamek, te największe zakłady elbląskie, mechaniczny, w którym budowano turbiny znane na całym świecie, elementy do okrętów, do stoczni w Gdańsku i w Gdyni, to on zatrudniał 10 tysięcy osób. Po prywatyzacji przejęły to różne firmy międzynarodowe, Alstom, ABB, General Electric, Magir i szereg innych, Siemens. One funkcjonują na tym terenie. I te wielkie konstrukcje stalowe i również turbiny do tej pory były wożone, transportowane z Elbląga głównie siódemką do Gdańska, do Trójmiasta i później do portów na zachodzie Europy, czyli do Rotterdamu między innymi i Hamburga i do innych portów w Europie Zachodniej. A tutaj przez tą możliwość, że kanał zostanie zrealizowany, my się otwieramy na całą Europę i na cały świat. Byłem prezydentem Elbląga, tak jak pan przypomniał, i współpracowaliśmy i z miastami niemieckimi, ale głównie też ze Skandynawami. Miasto Ronneby w Szwecji, inne miasta deklarowały, że u nich te fiordy zamarzają. W związku z tym oni mają szereg tych żaglówek, które chętnie by parkowali, mówiąc w cudzysłowie, na Zalewie Wiślanym, w naszych portach i w Tolkmicku, we Fromborku, po drugiej stronie jest Stegna, Sztutowo-Krynica Morska, na okres zimy. Nasi szkutnicy by je remontowali i naprawiali, to jest dodatkowa praca. A wiosną oni odbieraliby swoje żaglówki i wypływali na Bałtyk. Także korzyści takich i gospodarczych, i turystycznych jest co niemiara. No w tej chwili byłem prezydentem i również zapraszałem takie jachty motorowe, które często kosztują kilka milionów euro, jeden jacht, żeby przypływały na takie regaty na naszą piękną starówkę w Elblągu. Niestety tylko przypłynęli Rosjanie i Polacy, bo reszta nie mogła przybyć na te spotkanie. A tutaj te Zalew Wiślany to jest olbrzymia przestrzeń wodna, na której będzie można i pływać turystycznie, rekreacyjnie, odwiedzać te piękne mariny, które mamy zbudowane na Zalewie Wiślanym. I to jest szansa na rozwój całego naszego województwa warmińsko-mazurskiego, a również kraju. Mamy względy bezpieczeństwa, my jesteśmy w NATO, jesteśmy tutaj flanką natowską. Absurdem jest, że nasza Straż Graniczna musi pytać Rosjan, jak chce wypłynąć z portu w Gdyni i wpłynąć do Elbląga. Przecież to jest absurd, to jest niedopuszczalne, żebyśmy my na własnym terenie nie mieli swobodnej żeglugi z jednego portu polskiego do drugiego portu polskiego. a nasi przyjaciele z innych krajów europejskich, żeby nie mogli wpłynąć na Zalew Wiślany, chociaż są członkami Unii Europejskiej, tak jak my. To te wszystkie przeciwieństwa, które mamy w tej chwili, zostaną jak gdyby ukrócone poprzez tą budowę kanału. On jest niezbędny. Gdyby przeprowadzono taki sondaż na terenie tutaj położonych miast nad Zalewem Wiślanym, to wszyscy są za. Natomiast ja wiem, że niektórym gdańszczanom, niektórym osobom z władz Platformy Obywatelskiej jest to nie na rękę, no bo to jest realizacja tych obietnic, które pan premier Kaczyński jeszcze w 2006 roku złożył. No ale na tym rzecz polega, że ktoś, kto kandyduje, składa obietnice, a później je realizuje i my to robimy.
Bardzo dziękuję, panie pośle. Musimy już kończyć niestety, ale proszę, oczywiście sprawa jest rozwojowa. Będziemy się jej przyglądać. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Z panem
dziękuję,
Bogiem.
Dziękuję, szczęść Boże. Kłaniam się.
Pozdrawiamy. Pan poseł Jerzy Wilk, Prawo i Sprawiedliwość, były prezydent Elbląga, był naszym gościem.